Panie i panowie, Supertonik Orkiestra, tutaj z Krzysztofem Skowrońskim pod niebem Dublina regałowaliśmy na folkową, synkopowaną nutę. Poranek wnet z Dublina, Supertonik Orkiestra, Marcin Natorski był naszym gościem i naszym gościem będzie również Przemysław Łozowski, ale zanim to nastąpi i będzie przemawiał, opowiadał o szkole, o swoich muzycznych spotkaniach i przygodach, to teraz...
To teraz podziękujemy Przemkowi za to, że nas gościł tutaj i znosił Towarzystwo Radia Wnet od piątku, bo tak jest, że był naszym i jest naszym bardzo dobrym gospodarzem. Dziękuję i teraz opowiedzmy, że przez okno widzimy w tej chwili Przemka Łozowskiego, a Przemek Łozowski w dłoniach ma skrzypce i to jest tak, jak w czasie naszych poranków.
I smyczek nawet.
I nawet smyczek, jak w czasie naszych poranków wyjazdowych bywa muzykowanie na żywo Marcina
Pospieszalskiego. Pozdrawiamy Pospieszalskich, naszych kochanych.
Proszę bardzo, to jest współmyślenie. To co? Mini koncert skrzypcowy na żywo w poranku Wnet. Prosto z Dublina, z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Przemysław Łozowski. Panie i panowie, Przemysław Łozowski. Krzysztof, ja się zastanawiam, co musi czuć w sercu Milo Curtis, którego pozdrawiamy, że takie dźwięki w poranku Wnet słyszy.
To samo, co Marcin Pospieszalski, który bierze teraz skrzypce i sam zaczyna grać w swoim domu w Częstochowie albo w trasie, bo rodzina Pospieszalskich kolęduje w całej Polsce. Wczoraj byliśmy w szkole.
W sobotę, przedwczoraj, Krzysztof. Powiedziałem ci zawsze, ci powtarzam, w Irlandii czas pędzi szybciej.
Przedwczoraj byliśmy w szkole, którą założył Przemysław Łozowski.
Przemysław Łozowski założył tę szkołę między innymi z osobą, która stażuje dzisiaj przy konsolecie, z Katarzyną Sudak i gdzieś tam dawno temu przy jakimś moim małym, skromnym udziałem, jako że jestem duży, głupi, tępy, mogę przenosić ciężary, więc głównie byłem od ustawiania ławek. Natomiast podczas wizyty w szkole Wspólna Wyspa w Drogheadzie zarejestrowaliśmy wraz z Lechem Rusteckim niezwykłe dźwięki, będzie pewien przebój, z którego chyba nawet zrobimy częstograj.
Przebój będzie za chwilę, a teraz reportaż przygotowany przez Lecha Rusteckiego.
Czy lubisz polską szkołę?
Ja bardzo lubię polską szkołę.
A dlaczego?
Ja lubię polską szkołę, bo my robimy bardzo dużo fajnych rzeczy.
Na przykład?
Na przykład pan rektor nam gra piosenki.
Mam chusteczkę, chcecie?
Tak.
Dobrze, to robimy kółeczkę, jeszcze mam małą chusteczkę. Idziemy w prawą stronę. Raz. Aha, jedną osobę na środek prosimy. To pani Ela wyznaczy tutaj. Pani Elu, proszę wyznaczyć.
Tak, chusteczka.
I w prawą stronę. Trzy, cztery.
Mam chusteczkę.
Urodziłam się w Irlandii, a rodzice w Polsce.
A jak często jeździsz do Polski?
Tak, dwa razy w roku.
I jakie masz wspomnienia z Polski?
Ja mam babcię, dziadka, dwóch kuzynów, dwie ciocie, jednego wujka.
Moje imię jest Eryk i ja mam 8 lat.
A czym się polska szkoła od irlandzkiej różni?
Właśnie ty jeden raz dzień chodzisz i ty nie gadasz po angielsku, ty gadasz po polsku i są inne litery i ty uczysz się bardzo fajnie, lepiej ciem angielskiej. Właśnie ty możesz nie wiedzieć polskiego i ty możesz nauczyć się.
Prowadzę tutaj klasę pierwszą i zerówkę. Jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego. Praca w tej szkole daje mi wiele satysfakcji, ponieważ mogę przekazać wiedzę, którą posiadam w nauczaniu języka polskiego dzieciom polskim, gdzie wraz z nimi przebywamy na Zielonej Wyspie. Ja muszę wspomnieć, że nasza szkoła tutaj w Drogheadzie która mieści się na Zielonej Wyspie, jest znaną szkołą w Irlandii i pozytywnie jesteśmy wszyscy nastawieni do języka polskiego, ale również musimy pochwalić stronę irlandzką, że są dla nas bardzo przyjaźni, bardzo serdeczni, bardzo mile nas traktują, uśmiechają się do nas i są bardzo życzliwi, za co im serdecznie dziękujemy i bardzo dobrze nam się tutaj współpracuje, mieszka i pracuje, no i przede wszystkim uczy.
Był to materiał, który zarejestrowaliśmy w Drogheadzie, gdzie funkcjonuje od prawie 5 lat Polska Szkoła Wspólna Wyspa, której dyrektorem jest kto? Przemysław Łozowski, nasz gość, a wspiera go między innymi taka osoba administracyjna Katarzyna Suda, która powoli przyucza się do zawodu pierwszego suwakowego pod niebem Irlandii, a z nami jest niezwykła osoba.
Jolanta Oliwiak, sekretarz Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie skowronki, które słuchają Polskiego Radia. Bardzo mi miło.
Tych skowronków i szpaków jest teraz bardzo dużo, ale czym jest Macierz Szkolna w Irlandii? W jaki sposób funkcjonuje?
Polska Macierz Szkolna w Irlandii jest organizacją parasolową, która zrzesza szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. Jest to organizacja non-profit działająca od 2012 roku. W tym momencie zrzesza ponad 20 polskich szkół w Irlandii.
Te szkoły irlandzkie są, powstały oddolnie z tego, co się orientujemy. To jest energia tych Polaków, którzy chcą uczyć swoje dzieci w polskich szkołach.
Takich szalonych ludzi, których serce jest wciąż w Polsce i chcą przekazywać jak najlepsze wartości najmłodszemu pokoleniu i tworzą polskie szkoły, aby uczyć i wciąż trwać w języku polskim.
Oczywiście Polska Macierz Szkolna jest z Warszawy mocno wspierana.
I bardzo, bardzo dziękujemy za to. My działamy i wspierani jesteśmy nie tylko przez Warszawę, bo również współpracujemy z różnymi fundacjami nas wspierającymi, przede wszystkim z ambasadą polską w Irlandii, jak również Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Fundacja Edukacja dla Demokracji, czy Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, gdzie mamy już w tej chwili LOM. Pani Agnieszka Grochola została nominowana i szkoli tutaj naszych nauczycieli, także no, działamy bardzo prężnie.
A czy wszystkie polskie dzieci, czy rodzice, którzy przyjechali z Polski, zapisują chętnie do polskich szkół sobotnich?
Powiedziałabym tak, jest jeszcze bardzo duże pole do popisu. Większość dzieci niestety nie przychodzi. Staramy się jak możemy, lobbing trwa, ale no, część rodziców niestety uważa, że jeżeli dziecko uczy się języka angielskiego, to w tym momencie język polski już nie jest potrzebny albo już zna na tyle, że już nie musi. Także no, edukacja trwa, także staramy się przede wszystkim przekazywać informacje rodzicom, uświadamiać rodziców, jak bardzo potrzebny jest język ojczysty dzieciom. Także no to jest podstawa. Praca z rodzicami, a później praca z dziećmi.
My spotkamy się w naszej popołudniowej audycji z Dublina, bo dzisiaj dzień z Dublina, dzień, który jest dedykowany Irlandczykom, którzy przyjęli Polaków pod swoim dachem, którzy są i otwarci, i sympatyczni. I wtedy zaczniemy od pytania, jakie są największe problemy polskiej macierzy szkolnej.
Dobrze, będzie mi niezmiernie miło. W takim razie do zobaczenia po południu.
Spotkamy się u mroza. To taki slang dubliński. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Samym centrum dziękuję ślicznie i do zobaczenia, do usłyszenia później.
Mówiła dla Państwa pani Jolanta Oliwiak, sekretarz zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Krzysztof Skowroński, główny prowadzący. Ja jestem takim podprowadzącym wydawcą. Uśmiechasz się, czyżby nadszedł czas na te niezwykłe dźwięki? Czy to jeszcze będziemy dozować?
Nie, to jeszcze będziemy dozować. Skromny Tomasz Wybranowski, bo tutaj w Dublinie człowiek uczy się skromności.
Tak mówią.
I skromny Antoni Opaliński już czeka w Warszawie, więc łączymy się ze studiem w Warszawie i tam przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Postaramy się jednakowo, żeby przegląd prasy nie był skromny. Polska wie, jak ratować Brexit, tak twierdzi przynajmniej szef naszej dyplomacji, profesor Jacek Czaputowicz. Obszerny wywiad Jędrzeja Bieleckiego z ministrem Czaputowiczem w Rzeczpospolitej. Jest tu mowa o tym rzeczywiście, jak Polska zamierza z tego brytyjsko-irlandzko-europejskiego kryzysu, jakie wyjście zaproponować. Nie będziemy streszczać, proszę przeczytać, ale jest też mowa o innych ciekawych rzeczach, na przykład o konferencji. Dziennikarz pyta ministra o tę konferencję, która ma się odbyć w Warszawie. No i cóż, z jednej strony minister twierdzi, że oczywiście w żadnym spadku nie chcemy tutaj sprawiać wrażenie, że jesteśmy antyirańscy. Z drugiej strony, i to są słowa szefa naszej dyplomacji, nie zaprosiliśmy przedstawicieli Iranu, bo to uniemożliwiłoby normalne obrady. Irańczycy używają języka, który jest trudny do zaakceptowania. No tak, no ale rozmawiam o kimś bez tego kogoś, no ja nie wiem. Rosja poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencji. To jeszcze przed zapoznaniem się z jej programem pokazuje to, że konferencja nie leży w interesie Rosji. To też słowa ministra. Jest też tu o wielu innych ciekawych rzeczach zachęcamy. Marek Cichocki. Brexit to nie szaleństwo, tylko walka o duszę. Przez ostatnie 2,5 roku stosunek Brukseli, Berlina i Paryża do kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej był taki, że jest to problem Londynu. Myślę, że istniało też poczucie, że należy Brytyjczyków dla przykładu ukarać, stawiając im upokarzające warunki wyjścia. Odrzucenie przez brytyjski parlament porozumienia z Brukselą i jednocześnie poparcie rządu Teresy May zmienia sytuację na korzyść Londynu i stawia na ostrzu noża możliwość tak zwanego twardego Brexitu. I jeszcze jedna tu opinia ciekawa z Rzeczpospolitej. Czasem jest tak, że niektórzy ludzie mówią więcej chyba niż by powinni powiedzieć. Strefa euro, syndrom Corteza. Taki ciekawy tytuł artykułu profesora Andrzeja Sławińskiego, wykładowcy SGH i byłego członka Rady Polityki Pieniężnej. Przyjęcie wspólnej waluty było jak spalenie okrętów Corteza. Niestety polityczna determinacja, którą miało to spowodować, okazała się słabsza niż zakładano. Instytucjonalny gmach euro jest wciąż niedokończony. Dla wyjaśnienia, spalenie okrętów przez Corteza miało uniemożliwić jego żołnierzom wycofanie się i musieli już wtedy z tymi Indianami walczyć, czyli rozumiemy, że tak naprawdę strefa euro to miała być polityczna taka granica, żeby nie było już odwrotu od bardzo zintegrowanej integracji. No cóż, a niektórzy twierdzą, że to nieprawda. Skoro już mowa o Cortezie i o aluzjach iberyjskich, to trwa iberyjski spór o wielkie odkrycia geograficzne, pisze Justyna Kowalkowska w Gazecie Polskiej Codziennie. Nie jest to spór o to, kto był tak naprawdę sprawcą wyprawy Magellana, no bo Magellan z jednej strony pochodził z Portugalii, z drugiej strony Hiszpanie twierdzą, że to oni finansowali tą wyprawę. No cóż, tak historia gra swoją rolę. Do dzisiaj tymczasem w Waszyngtonie był wielki marsz dla życia. Portal Catholic Herald tutaj przytacza opinię wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który przemawiał do uczestników tego marszu, powołując się na prezydenta Trumpa, mówił o tym, że każde życie warte jest ochrony. Z kolei na stronie LifeSite News jest taka ciekawa polemika. Są tam przytoczone słowa premiera Kanady, Justina Trudeau, to jest ten śliczny polityk, któremu się rzęsa jakiś czas temu odczepiła, ten ulubieniec liberalnej lewicy, który mówił o tym, że oczywiście wszystkie poglądy są szanowane, ale jednak sprawa praw kobiet do aborcji jest absolutnie nienegocjowalna i tutaj amerykański komentator Ben Shapiro mu mówi, że no tak, rzeczywiście może dzisiaj nie jesteśmy w większości, ale przecież abolicjoniści, którzy walczyli z niewolnictwem też kiedyś nie byli w większości. Mówiliśmy tutaj o przetasowaniach na niemieckiej scenie politycznej, ale czy one mają jakiekolwiek znaczenie? zaskoczenie, skoro, proszę Państwa, dzieje się coś niesamowitego w Niemczech. Kiedyś Konstanty Ildefons Galukczyński śpiewał Święta Wisła leci Ren, a tymczasem Renu może nie być, bo Ren wysycha, tak przynajmniej twierdzi portal Bloomberg. Najważniejsza, może jedna z dwóch najważniejszych rzek Europy, bo przecież jest też Dunaj, jedna z najważniejszych dwóch rzek Europy, Ren grozi jej wyschnięcie wskutek zmian klimatycznych. Nie od razu, ale podobno takie są trendy, ale może ci historycy z Bloomberga jednak trochę przesadzają. A skoro już mówimy o świecie wyschniętych rzek, to udajmy się teraz na Bliski Wschód. Ze mną jest Aleksander Rosenfeld, który opowie nam, co słychać w prasie izraelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, więc dzienniki dzisiaj głównie skupiają się na wczorajszych porannych atakach na cele irańskie w Syrii. Dziennik Haaretz pisze, IDF zaatakował cele irańskie w Syrii w odpowiedzi na ostrzał rakietowy na Izrael. Zostały wśród atakowanych obiektów, znajdowały się składy broni głównie na lotnisku w Damaszku, a także irańskie miejsce wywiadowcze i obóz szkoleniowy prowadzony przez Iran. Syryjska strona twierdzi, iż system antyrakietowy przechwycił większość izraelskich pocisków, a naoczni świadkowie w Damaszku donosili o wybuchach na niebie miasta trwających około godziny. To jest dziennik Haaretz. Maariv z kolei komentuje te ataki z trochę innej strony, ponieważ wskazuje na zaangażowanie Rosji i tutaj pisze o tym, że wszyscy gracze, którzy na tej scenie, w tej walce mają coś do stracenia, bądź do powiedzenia. Ostatecznie ich, jakby to nazwać, ich, i brakuje słowa. To jest, no tak, radio, więc nie powinno brakować słów. Ogólnie.
Ale możemy pozostawić pewne zawieszenie.
Możemy pozostawić zawieszenie, dobrze. Rosjanie sygnalizują Izraelowi, że istnieją obszary, w tym Międzynarodowy Port Lotniczy w Damaszku, gdzie nie zaakceptują żadnych izraelskich działań, żadnych nalotów. Co prawda prezydent Rosji Władimir Putin nie dał ostatecznie Izraelowi nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie. Mamy nowego naczelnego wodza sił zbrojnych w Izraelu, Aviv Kochavi. Od 15 stycznia tego roku został zaprzysiężony jako naczelny wódz sił zbrojnych Izraela i kontynuuje politykę i poczynania poprzedniego Ramat Kala, czyli właśnie naczelnego generała sił zbrojnych. Idiota Chronot z kolei pisze o wizycie premiera Netanyahu w Czadzie. Odnowienie stosunków z Czadem otwiera drzwi izraelskim firmom ochroniarskim, które chcą działać w afrykańskich krajach. To z kolei wywołuje oburzenie w Iranie, który od lat usiłuje przejąć kontrolę nad zasobami naturalnymi Czadu i w tym celu szerzy szyicką rewolucję w tym kraju. Dla Czadu z kolei odnowienie stosunków z Izraelem jest kontynuacją próby powiedzenia światu, iż można traktować go jako kraj dążący do zawieszenia konfliktów i pokazujący Afrykę jako region stabilny. No i na koniec jeszcze...
Nie wiem jak słuchacze dwóch stolic przyjęli informację, trzech stolic przyjęli informację o tym, że firmy izraelskie mogą wejść do Czadu. My z Tomaszem Wybranowskim tutaj w Dublinie bardzo się z tego powodu ucieszyliśmy i bardzo się cieszymy, że tak się dzieje, jest że czadowo poprawiają się stosunki, chociaż informacje z Bliskiego Wschodu są nie najweselsze, tak? Bo bombardowanie celów w Syrii przez rakiety izraelskie to nie jest wiadomość pokojowa, tylko to jest wiadomość, informacja, która mówi nam o tym, że ten konflikt się nie kończy. Ta wojna w Syrii trwa nadal. Pozdrawiamy Was serdecznie.
Ale
tutaj ze studia.
Jeżeli ostatnie słowo może mieć tutaj jeszcze Studio Warszawa, Szewit, po pierwsze bardzo dziękuję Aleksandrowi Rosenfeldowi za bardzo. Przegląd, a po drugie chciałem powiedzieć, panowie tam tak się nie cieszcie na tej Zielonej Wyspie, bo jak w czasie nie będzie inwestycji, może izraelskich, a może innych, to ta fala z Afryki może ruszyć nieco szybciej i nawet na Rajskie Wyspy może dotrzeć.
Dokładnie tak może się wydarzyć.
Dziękujemy bardzo.
My też Aleksandra serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy
Antoniego i Aleksandra.
I Pawła Chodynę, który realizuje poranek w Warszawie, w Dublinie. Realizuje poranek Karol Smyk.
Dzień z Dublina w Radiu Wnet.
Poranek Wnet, Dublin. Panie i panowie, czas na kolejną piosenkę. Dzisiaj tylko irlandzkie dźwięki. Czy to po polsku, jak Supertonic Orkiestra Przemysława Łozowskiego, Marcina Natorskiego, czy chociażby Cranberries. Dolores, gdziekolwiek nie jesteś, po drugiej stronie luster, pamiętamy. Od roku nie ma z nami wokalistki formacji The Cranberries, Dolores O'Riordan. I taka niezwykła wersja akustyczna jednego z największych przebojów z płyty No Need to Argue. Zombie.